Nadszedł ten czas w roku, kiedy dosyć często zdarza mi się, kiedy idąc ulicą, wchodząc do sklepu, a już na pewno kiedy odwiedzam naszą szkołę, słyszę takie słowa: a to ty jesteś tym niedobrym żołnierzem, co na nas krzyczy zawsze. Tak, podróż do Betlejem się zaczęła i gramy. My, żołnierze, mamy ciężkie życie, bo nas nie lubią. Tutaj jest między nami żołnierz też, nie będę go pokazywał. Wczoraj przed pierwszy raz już pod pasterzem na czarną listę dostał się. Także życie żołnierza nie jest łatwe, więc proszę więcej wyrozumiałości i kochajmy żołnierzy rzymskich. A ja, słuchajcie, mam dodatkowe takie wewnętrzne rozdarcie, taką schizofrenię czuję wewnętrzną, bo wczoraj mieliśmy 33 grupy, więc 33 razy musiałem powiedzieć, czy krzyczałem: wy ludzie jesteście dziwnymi ludźmi i macie dziwne zwyczaje, wierzycie w te starożytne proroctwa, a to wszystko bajki i bzdury, ludzkie wymysły jedynie. A dzisiaj chcę wam powiedzieć o proroctwach, w które wierzę, które są prawdziwe. I mam nadzieję, że nie włączy mi się longinus i nie polecę w drugą stronę, bo nie byłoby to dobrze. A wszystkim wam bardzo dziękujemy za zaangażowanie, za to, że razem możemy opowiadać historię narodzin naszego Zbawiciela i przekazywać to, co jest naprawdę ważne w czasie tych świąt. A my kontynuujemy nasze rozważanie Księgi Izajasza, studiowanie proroctw dotyczące przyjścia Mesjasza i kontynuujemy naszą serię kazań, punkt zwrotny o tym wydarzeniu, które było wtedy jeszcze przepowiadane, które miało nastąpić o punkcie zwrotnym w historii ludzkości, kiedy Mesjasz się narodził. I kiedy czytamy proroków, kiedy słyszymy o prorokach, to jest takie popularne, jak gdyby powszechne mniemanie, że prorocy to są ci ludzie, którzy przepowiadają przyszłość. Ale tak naprawdę prorocy to niekoniecznie do tego byli powołani, czasami im się to zdarzało, ale tak naprawdę prorocy to byli ludzie, którzy zostali powołani do Boga, aby przekazać ludziom żyjącym wtedy w ich czasach przesłanie od Boga. Przekazać Boży głos, który Bóg chciał im wtedy powiedzieć. Przeważnie to się działo, kiedy działo się coś złego, kiedy ludzie odchodzili od Boga, kiedy grzeszyli, kiedy król grzeszył, kiedy podejmowali złe decyzje, wtedy Pan Bóg powoływał proroka, który przychodził, napominał, wzywał do powrotu, do posłuszeństwa i do Bożego Słowa. I jeżeli tak się działo, to było dobrze. Jeżeli się nie działo, to wtedy prorok był tym, który przekazywał, że spotka was kara od Pana Boga, znał, bo Bóg objawiał mu tą karę i tą karę zapowiadał. A później, kiedy ta kara już nadeszła, to wtedy przeważnie naród izraelski się opamiętywał i prorok był tym, który znowu zwracał się do Boga z prośbą o przebaczenie, o to, aby Pan Bóg odpuścił, był takim pośrednikiem między narodem i Bogiem. I tak też było w sytuacji Izajasza. Tydzień temu słyszeliśmy o tym, jak trudnej sytuacji znalazł się naród izraelski, państwo Judy, Izraela. Słyszeliśmy o tym, jak trudna ich była sytuacja, jak bardzo zagrożeni byli, bo wielkie, potężne państwo z północy, Asyria, szła przez na południe i po drodze podbijała wszystko, więc czekała ich niechybna zagłada i mieliśmy ten fajny przykład takiego trudnego słowa, które nie powtórzę, John o tym mówił, ale im jest ciemniej, tym też światło jest lepiej widoczne i światło jest bardziej potrzebne. I tak było w tym przypadku, kiedy dzisiaj będziemy czytali następne proroctwo, które jest zapisane w 11 rozdziale Księgi Izajasza. To zanim do niego dojdziemy, chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka wersetów przedtem, żebyśmy widzieli, jaki obraz nam rysuje Izajasz, zanim wypowie to proroctwo. I na końcu 10 rozdziału czytamy takie słowa: oto Pan zastępów, zetnie się kierą gałęzie korony, wybujają będą ścięte, a wyniosłe ku ziemi pochylone. Pan toporem wytnie gąszcze leśne i Liban padnie wraz ze swoimi wspaniałymi cedrami. Oto widzimy obraz tego, że Pan Bóg zapowiada, że wytnę te drzewa, które są, to królestwo Libanu, to Asyria, która idzie, to wszystko zostanie wycięte w pień, ale też przy okazji czytamy, że Królestwo Izraela niestety też zostanie zniszczone, też zostanie ścięte. To królestwo, które było tak pięknym, potężnym, wielkim drzewem za czasów króla Dawida, czy za później jeszcze za początkowych czasów króla Salomona. Teraz czytamy, że wygląda tak, od 11 wersetu. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pędz jego korzeni wyda owoc. Oto na obrazie został tylko pień. Pniak, który jest przeważnie martwy, bo nie ma w nim życia. Nie ma smutniejszego widoku dla kogoś, kto lubi przyrodę, kiedy jedzie czasami i widzi las, a nagle część tego lasu jest wycięta i tylko widzimy takie wykarczowane pniaki. Ale czasami trzeba to zrobić, żeby uratować las. Wiecie, w Polsce ostatnio była dyskusja, czy trzeba było wycinać puszczę, żeby walczyć z kornikiem drukarzem, czy nie trzeba było. Pan Bóg czasami musiał wyciąć drzewa, żeby pozbyć się kornika, który zżerał Izrael, grzech. I dopuszczał do tego, że inne królestwa musiały przeprowadzać siłą, jak gdyby oczyszczenie z tych złych rzeczy. Ale kiedy była taka trudna sytuacja, Pan Bóg powołał proroka, który wzywał do pamiętania i czasami dawał nadzieję na rozwiązanie szybkie, albo czasami prorokował o przyszłości i dawał nadzieję na przyszłość. Izajasz mówi, że oto wyrośnie różdżka z pnia Isajego. I kiedy czytamy ten pierwszy werset, to wiemy, dzisiaj wiemy, o kim czytamy. Kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza, kiedy otworzymy rodowód Jezusa, wiemy, że Jesse był ojcem króla Dawida. I dalej czytamy cały rodowód i w końcu czytamy, że w końcu narodził się Jezus, który był z linii Jessego, z linii Dawida. Czyli wiemy, że ta osoba, która przyjdzie, która się narodzi, ten człowiek, on będzie człowiekiem, który, bo mówi o tym ta przepowiednia. I coś ciekawe, że tu jest napisane, że on wyrośnie z pnia Isaiego, a nie z pnia Dawida. No, wydawałoby się, że Dawid był królem, był bardziej znany niż jego ojciec Jesse i myślę, że wszyscy lepiej go kojarzyli. Ale myślę, że Izajasz wyraźnie tutaj chciał pokazać, że to się urodzi, to osoba, to dziecko, to nie będzie to narodziny tak jak króla, jakieś pałacowe. To będą narodziny bardziej jak prostego człowieka, tak jak Dawid się urodził. Dawid się urodził jako prosty człowiek w prostej rodzinie, jako pasterz. I czytamy dalej, że wyrośnie mała różdżka, czyli mały jakiś taka mała gałązka, która w końcu wyda owoc, więc w końcu rozwinie się wielkie drzewo. I czytamy dalej w drugim wersecie. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I tutaj wiemy już, że to będzie ktoś niesamowity. Ludzie wiedzieli, że czasami spoczywał duch Pana na różne osoby w przeszłości. Salomon był obdarowany wielką mądrością, ale brakowało mu tego ducha bojaźni Bożej, czy ducha mocy, ponieważ chociaż był mądry, chociaż potrafił radzić, to nie radził sobie swoimi własnymi problemami, nie radził sobie z własną moralnością, nie radził sobie z tym, że nie poszedł za obcymi kobietami i to go zgubiło. Pamiętacie, czytaliśmy o Samsonie, jego też porywał czasami duch Pana i miał wielką moc, potrafił rozwalić budynek, ale nie miał ducha mądrości, nie miał ducha poznania, bo też dał się zwieść kobiecie i źle skończył. A tutaj czytam, że ta osoba, która się narodzi, ona spocznie na nim duch Pana i to będzie pełny wypas, to będzie wszystko. Tu nie ma żadnego miejsca na jakikolwiek błąd. Duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Bożej. To będzie ktoś niesamowity, ktoś, kogo jeszcze w historii takiego nie było, i już po nim też taki nie będzie. Nie ma tutaj miejsca na jakąkolwiek pomyłkę, nie będzie tu miejsca na jakikolwiek grzech, to będzie ktoś doskonały. I kiedy czytamy Nowy Testament, kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, kiedy Jezus zaczyna swoją służbę, to w czwartym wersecie czytamy o tym, po tym jak Jezus był kuszony, udaje się do świątyni i on czyta też jedną z proroc Izajasza, które mówi o to, oto spocznie na mnie duch Pana. I czyta to dalej. I później, kiedy skończył, odłożył księgę i mówi do ludzi tam siedzących, oto dzisiaj jesteście świadkami tego, że wypełniło się to proroctwo. A więc Jezus sam jak gdyby potwierdza to, że to On jest tym, który wypełnił to proroctwo, które było o Nim zapisane. I dalej czytamy, co się będzie działo po tym, jak to się wydarzy, kiedy ten człowiek się urodzi, który będzie doskonałym, będzie na nim pełnia Ducha Pana, jak to będzie dalej się układało w jego życiu. I czytamy tak, i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ale według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich. Na ziemi rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I widzimy, że nie tylko on miał ducha bojaźni Bożej, ale on miał upodobanie w bojaźni Bożej. To był ktoś, inne tłumaczenie mówi, że on jakby rozsmakował się bojaźnią Bożej. To będzie ktoś, dla którego wola Boga Ojca będzie najważniejsza. I on będzie tym, który będzie wypełniał ją. I czytamy, że on będzie sądził, czyli będzie rządził. To będzie wielki władca, który nie będzie rządził tak jak ludzie do tej pory. Nie będzie rządził według tego, co widzi. Nie będzie patrzył na to, co zewnętrzne. Nie będzie rządził według swoich oczu. Nie będzie rządził według tego, co ktoś mu tam szepce do ucha, co gdzieś usłyszy. Ale będzie rządził według sprawiedliwości i według słuszności. I ten... Ta wspaniała postać, ten wspaniały władca, ten, kto przyjdzie, on nie tylko będzie tak rządził, ale też będzie dostępny dla najbiedniejszych, najuboższych, bo czytamy, że będzie sądził i biednych, i ubogich na tej ziemi. Będzie dostępny dla wszystkich. Niesamowity, wielki, potężny, bezbłędny król. I kiedy czytaliśmy te wersety, pierwszy werset mówi o tym, co się wydarzyło, bo to mówi o fakcie, który się dokonał prawie 2000 lat temu, o tym, że wyrośnie różdżka, czyli że narodzi się dziecko. I też jest fajne, że tu jest napisane, że różdżka z pnia Izraela, czyli taka mała jakaś gałązka, że Jezus nie przyszedł jako wielki pierwszy raz, nie przyszedł jako wielki, potężny pan, król, zdobywca, ale przyszedł, narodził się jako tej bezbronne gałązka z tego pnia, jako małe dziecko, które było zupełnie zależne od swoich rodziców. I to się wypełniło. To jest coś, co się już wydarzyło. I my jako ci szczęściarze, którzy żyjemy po wypełnieniu tego proroctwa, możemy, czytając proroctwo, możemy przyłożyć fakty, które się wydarzyły do tego. I aż dziwne, że Żydzi, którzy czytali też te słowa i którzy dalej czytają, ciągle nie potrafią tego dostrzec, że to jest wypełnienie tego proroctwa. A te następne wersety, drugi, trzeci, czwarty, piąty, to są rzeczy, które się dzieją. Bo Jezus jest, On króluje, On się narodził, On jest tym, który panuje, On jest tym cudownym władcą, Jego królestwo się rozpoczęło. Chociaż Go nie ma tu z nami w ciele, to jednak On, który rozpoczął swoje królestwo, swoją służbę tu na ziemi, On jest tym, który ciągle panuje, który ciągle sądzi, który rządzi, który jest dostępny dla ubogich. Ten, który jest sprawiedliwy, ten, który jest słuszny, ten, którego prawda i sprawiedliwość jest najważniejsza. A teraz przeczytamy kolejne wersety. I te kolejne wersety proroctwa Izajasza mówią o rzeczach, które się jeszcze mają wydarzyć. O rzeczach, do których dążymy. Bo to królestwo, chociaż się rozpoczęło, chociaż już jest, ono nie jest jeszcze w pełni, bo Jezus, który rozpoczął, on przyszedł najpierw jako sługa, ale kiedyś on powróci jako król i pan i wtedy jego królestwo zapanuje w pełni. Czytamy dalej tak. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoje rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który zaopocze jako sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. Oto piękny obraz tego, co się ma wydarzyć, do czego dążymy, do wtedy, kiedy pełnia królestwa tego potężnego króla, naszego Zbawiciela nastąpi. Wilk będzie gościem jagnięcia. Lampart będzie leżał z koźlęciem. Niedźwiedzica z cielęciem. Dziecko będzie bawić się
zaśmiją i nikomu nic złego się nie stanie. Nie będą krzywdzić, nie będą szkodzić, nie będzie bólu, nie będzie zniszczenia, a wszystko to czytamy, bo ziemia będzie pełna poznania Pana. Kiedy to nastąpi? Zapytacie. Chciałbym wiedzieć, mam nadzieję, że jak najszybciej, ale to nastąpi. Czytamy o tym trochę więcej na ten temat i więcej szczegółów. Jest jakby częściowe to proroctwo jest powtórzone w Izajasza w 65 rozdziale. A tamto proroctwo zaczyna się od takich słów. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. I nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. I dalej czytamy o tym, jak to będzie, jak dzieci będą się rodzić, jak będą dożywać starości, jak nie będzie chorób, jak będziemy budować domy i każdy będzie w nich mieszkał, a nie będą im zabierane. I ostatnie słowa tego proroctwa jest takie: wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę. Wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze, mówi Pan. Te same słowa odnoszą się pewnie do tej samej sytuacji. I kiedy czytamy opis tego, to widzimy, że to już jest coś, co było. Coś, co straciliśmy, a co powinniśmy odzyskać. Jest to opis ogrodu Eden, raju. I tutaj są wyraźne odniesienia do tego. Pamiętacie, kiedy Ewa z Adamem zgrzeszyli, kiedy Pan Bóg ich wygonił z raju, powiedział do nich, będziesz przeklęty, do węża powiedział, będziesz przeklęty ty i twoje potomstwo. I wzbudzę nieprzyjaźń między tobą i twoim potomstwem, a kobietą i jej potomstwem. Tam jest opisana ta wrogość między dziecięciem i wężem. A tu wyraźnie niemowlę będzie się bawić nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dzieci swoją rączkę. Tutaj będzie harmonia przywrócona. Będzie przewrócone to, co straciliśmy. Czas Eden zostanie odzyskany. Nie będzie agresora, nie będzie ofiary. Będzie harmonia i pokój. Bo kiedy zapanowało Boże Królestwo, odkąd Jezus stał się Panem, jest możliwa transformacja, jest możliwy punkt zwrotny. I chociaż jeszcze nie nastąpiła pełnia tego Królestwa, to już teraz dzieją się rzeczy, które są niewyobrażalne. Już teraz wilk może przestać być wilkiem, bo Duch Boży może zadziałać w jego życiu. Mam dobrego kolegę w Stanach, poznałem go, Glenn, on się nazywa Glenn i gdybyście go zobaczyli, w życiu byście nie odgadli, jaką miał przeszłość. Glenn jest dużym, może nie wysokim, ale dużym człowiekiem, po prostu chodzącą kulą miłości. On wraz z żoną pracuje z dziećmi z centrum miasta, z trudnych, rozbitych domów. On swój dom otwiera dla nich i w zasadzie jest 24 godziny na dobę tam razem z żoną. Kochają te dzieci, pomagają im jak mogą. Bardzo się dziwiłem, kiedy dowiedziałem się, że Glenn parę lat wcześniej był największym gangsterem w Savannah. Był w więzieniu za rozbój, za narkotyki, za stręczycielstwo. I kiedy był w więzieniu, tam słyszał Ewangelię, ale to wtedy jeszcze nic jakby do niego nie dotarło, ale zostało zasiane słowo. I kiedy wyszedł z tego więzienia, postanowił odzyskać pieniądze, które byli mu winni jacyś jego kolesie z czasów mafijnych. I kiedy jeden z nich nie chciał mu oddać, wybrał się do niego, żeby po prostu go pobić, żeby go mówił, że nie wie jak, co z nim zrobi. I kiedy szedł do jego mieszkania, tuż przed tym mieszkaniem, jakby spotkał Pana Jezusa, bo ktoś jakby go powstrzymał i rzucił siłą o ścianę i usłyszał głos, pójdź za mną. I wtedy przypomniały mu się słowa, które słyszał w więzieniu Ewangelii. I od tamtej pory nastąpił punkt zwrotny z jego życiu. Nastąpiła transformacja. Z wilka stał się jagnięciem. Może nie jagnięciem, ale psem pasterskim, który troszczy się o zagubione owieczki, które pomaga i który służy innym i kocha ich. Bo kiedy panuje Książę Pokoju, którym jest Jezus Chrystus, punkt zwrotny jest możliwy, transformacja jest możliwa. Lew może stać się opiekunem, lampart może stać się tym, który kocha inny i troszczy się o inny. I to wszystko jest możliwe, kiedy wzrasta poznanie Pana. Kiedyś, kiedy będzie już doskonała harmonia,
czytamy, to będzie możliwe, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Czyli te poznania Pana nie będzie takie, które jest dostępne, gdzieś będzie przepływało, ale będzie to poznanie, które zaleje nas wszystkich. Nie będzie miejsca na nic innego. I wtedy to królestwo będzie dostępne, pełne harmonii, pełne miłości i pełne nadziei. I w naszym dzisiejszym świecie te słowa brzmią jak bajka, jak proroctwo. I ludzie pewnie mówią to jak żołnierz Longinus. Wy głupi ludzie, wierzycie w takie proroctwa. Ale my w to wierzymy, bo wiemy, że Jezus jest księciem pokoju. I to jedno proroctwo się wypełniło. Kolejne, wiele się wypełniło. I to też się wypełni, gdyż Boże Słowo jest prawdziwe. Czekamy na ten czas, kiedy nie będzie krzywdy, nie będzie zniszczenia, nie będzie rozkładu, cierpienia, choroby, płaczu i skargi. Czy to nie będzie piękny czas? I kiedy myślę o tym czasie, kiedy myślę o tym cudownym, doskonałym władcy, którym jest Jezus Chrystus, który włada sprawiedliwie, który włada słusznie, który ma pełnię mądrości, poznania, o takim władcy marzy pewnie każdy. Takiego władcę potrzebuje każdy naród. I oczywiście to jest niemożliwe, bo tu niestety rządzą ludzie. Ale kiedy myślę o takim władcy, który chociaż trochę byłby bardziej zbliżony do tego, myślę o kraju, w którym byliśmy ostatnio, o Zimbabwe. Niecałe dwa tygodnie temu wróciliśmy z Zimbabwe z grupą mężczyzn. Wiecie o tym pewnie i pamiętacie. I dziękujemy wam bardzo, bo pojechaliśmy tam reprezentować was. Pojechaliśmy tam dzięki wam, dzięki waszym modlitwom, dzięki waszym wsparciom, dzięki temu, że wsparliście akcję, że dołożyliście się do materiałów na ławki, dołożyliście dużo innych rzeczy, które mogliśmy zabrać i pobłogosławić tych ludzi tam. Ale sytuacja w Zimbabwe naprawdę nie jest dobra. Byliśmy tam rok temu i było źle, ale w tym roku było bardzo źle. I to było bardzo źle, jak przyjechaliśmy, a w ciągu tych 7 czy 8 dni stało się prawie że tragicznie, bo nawet w ciągu tych kilku dni pogorszyła się sytuacja drastycznie. Ceny w sklepach potrzebowało 3-4-krotnie. Gdybyśmy poszli do sklepu, worek ziemniaków kosztuje 50 zł. Takie dosłownie 3-4 kilo. Worek ryżu ponad 10-kilowy ponad 100 zł. A ludzie zarabiają dużo mniej od nas. Kiedy jeszcze przyjechaliśmy, to jeszcze można było kupić paliwo. Kiedy wyjeżdżaliśmy, już nie było ani paliwa. Były problemy z zakupieniem wody w butelkach. Woda była droższa od Coca-Coli. Ale później nawet Coca-Coli już też nie było. I kiedy wyjeżdżaliśmy, na ulicach już pojawiły się armatki wodne, policja z pałkami, z dużymi tarczami. I w momencie, kiedy wylecieliśmy, tego samego dnia wieczorem, w wiadomościach zobaczyliśmy, że zaczęły się rozruchy, bo ludzie po prostu nie mogą, nie da się żyć. Zimbabwe potrzebuje nadziei. Potrzebuje kogoś, kto przyniesie im tę nadzieję i kto odkupi tą ziemię i przywróci harmonię. A my pojechaliśmy tam nie po to, żeby ratować cały kraj, bo nie jesteśmy w stanie tego, nie mamy takiej możliwości, ale pojechaliśmy po raz kolejny do małej wiosteczki w Matezwa, gdzieś w okolicy Mozambiku. Byliśmy tam w zeszłym roku, udało nam się dobudować jedno skrzydło szkoły, znaczy częściowo go pokryć i zebrać też fundusze na to, żeby ta szkoła została skończona. A w tym roku pojechaliśmy, żeby zbudować biurka dla tej szkoły. I kiedy przyjechaliśmy tam na nasze podwórko, na którym mieszkaliśmy, już na ulicy witały nas dzieci z daleka i biegły za samochodem i wołał, to jest nasze podwórko właśnie, widok z naszego domku, mieliśmy taki domek, nasz domek był trochę lepszy, murowany, mieliśmy takie dwa domki, w których mieszkaliśmy, ale to było nasze podwórko i kiedy przyjechaliśmy, było od razu pełne dzieci, pełne ludzi, którzy ciesząc się, że nas widzą, wołali już po polsku siema, pamiętali to, co nauczyliśmy ich w tamtym roku, radośni, że przyjechaliśmy, że jesteśmy. Widzieliśmy wiele znajomych twarzy tam. Może dostępne zdjęcia, że niech lecą, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało. Sytuacja tam nie jest za dobra, jak widzicie. Dzieci mieszkają w bardzo trudnych, rodziny w trudnych warunkach. Do wody trzeba iść około kilometra stamtąd. Dzieci, przeważnie dziewczynki małe, noszą takie wiadro 20-litrowe na głowie z tą wodą. I dzięki też udało nam się w zeszłym roku
pozyskać sponsorów, dwie studnie tam wywiercić, więc będzie to trochę łatwiej, ale to jest tylko kropla w morzu potrzeb. W zeszłym roku też, jesienią wybuchła epidemia cholery, kilkadziesiąt osób zmarło, ponieważ nie miał dostępu do ciepłej wody, do czystej wody. A kiedy przyjechaliśmy, od razu zaczęło się święto i zabawy, dzieci gotowe na wszystko, co się dla nich zaoferowało. Cokolwiek żeśmy zaproponowali, oni byli chętni i gotowi do zaangażowania się. Oczywiście piłka nożna, sport, gry. I było to coś pięknego. Proszę dalej zdjęcia. To są przyjaciele z poprzedniego roku. Radek miał zajęcia komputerowe w tamtym roku dla nich. Oni czekali na niego. A to jest nasza łazienka. Mieliśmy dobrą kolejkę. Czasami jakaś świnia bez kolejki weszła. Ale to jest nasza łazienka. Zostawialiśmy wiaderko z wodą ciepłą. Znaczy jedną trzecią wiaderka. Można się umyć. Naprawdę nie potrzeba prysznica. Piękny widok na niebo, na góry. Nic wam nie przeszkadza. I spaliśmy w domkach. W tych domkach nie przeszkadzało nam, że czasami jakieś skorpiony czy skolopendry się kręciły. Jak można je roznieść, bo wiedzieliśmy, po co tam byliśmy. I przyjechaliśmy w piątek, mieliśmy nabożeństwo. A, też robiliśmy filmy dla dzieci, słuchajcie, filmy. Może następne zdjęcie, jak ktoś zgadnie, co jest na tym następnym zdjęciu, to stawiam Coca-Colę. Adam trzyma wiadro, bo głośnik był za słaby. Wsadziliśmy głośnik do wiadra, żeby było troszkę głośniej, ale nie działało za bardzo. Ale i tak to był szok dla tych dzieci, kiedy mogły zobaczyć filmy z tamtego roku, zwłaszcza jak zobaczyli siebie. Było dużo, dużo zabawy. Mieliśmy też tam nabożeństwo polsko, angielsko, zimbabłańskie, w trzech językach. A tam jeszcze to jest właśnie kościół. Kościół się mieści pod dwoma drzewami. Szukaliśmy cienia. Oto pierwszy kaznodzieja mówi po polsku, później po angielsku, później w języku Shona. Nabożeństwo trwało dużo dłużej niż u nas, ale nikomu to nie przeszkadzało. Jak widzicie, czterech polskich kaznodziejów było. Wszyscy dali naprawdę radę i bardzo piękne rzeczy powiedzieli. I rozważanie, i kazanie, i to wszystko. Po nabożeństwie udało nam się nakarmić tych dzieci, te dzieci. Słuchajcie, bo kiedy zapytasz dzieci, jakie jest ich ulubione jedzenie, o czym marzą, 90% powie, czy 99% powie, że chcą ryż z kurczakiem. To jest ich wymarzone jedzenie, bo przeważnie jedzą sadzę. Sadza to jest kasza kukurydziana. Taka trochę jak nasza kasza manna, taka gęsta, która w zasadzie nie ma smaku, ale wypełnia i można na niej przeżyć. Przeważnie to suchą sadzę. Czasami jak się uda coś ugotować, jakiś sosik do tego, to jest dobrze. A nam udało się wypełnić ich talerze ryżem i kurczakami. Także zjadły do syta, jeszcze popijały kolę, bo jak mówiłem, była tańsza niż woda. A potem były zajęcia dla dzieci, jak widzicie, szkółka z lataniem. Były też specjalne atrakcje. Michał przywiózł drukarkę, robiliśmy zdjęcia, drukowaliśmy. No po prostu przygoda niezła. Otoczony dziećmi, musieliśmy go ratować, bo by go z tej miłości go tam zgniotły. A potem wieczorem odbył się jeszcze mecz piłki międzynarodowej Polska-Zimbabwe. To już drugi, bo tradycyjny. W piątym roku przegraliśmy. W tym roku powołaliśmy kilku nowych Lewandowskich do nas. Daliśmy im koszulki. Widzicie, mieliśmy chyba czterech Lewandowskich. Nie pomogło, niestety. Mimo tego, że mieliśmy przewagę w sprzęcie, bo oni przeważnie byli na boso, my mieliśmy buty. Mieliśmy przewagę w wieku, byliśmy ze dwa razy starsi. Mieliśmy przewagę w masie, byliśmy ze dwa razy ciężsi. No i w Lewandowskich, mieliśmy ze cztery razy więcej Lewandowskich. Ciągle nie pomogło, przegraliśmy 3-1, ale naprawdę była super zabawa. Cała wioska przyszła i naprawdę mieli wiele radości, kiedy mogli pokonać nas, wygrać mecz, oficjalny mecz międzynarodowy z Polakami. I naprawdę, a my nie odpuszczaliśmy. Staraliśmy się, żebyście zobaczyli, jak ile Adam może wyciągnąć na prostej, jak leci za piłką, to byście się zdziwili. Naprawdę dobry mecz, zakończony porażką. Ale nie, oczywiście nie pojechaliśmy tam, żeby grać w mecz, żeby się bawić. Naszym głównym celem było zbudowanie biurek do szkoły, dla dzieci. Bo ta szkoła, którą zbudowaliśmy, proszę następne zdjęcie. Jest piękna szkoła, ale zobaczcie, jak oni się uczą. Zbudowaliśmy 3 klasy, a mi się udało kupić tylko 7 ławek do tych 3 klas, a potrzebowali 60 kilka. Więc postanowiliśmy, że zbudujemy ławki, wyspawamy te ławki No i jak postanowiliśmy, tak zrobiliśmy dzięki temu, że mieliśmy super fachowca Michała, Radek, który stał się fachowcem w ostatnich tygodniach. Mieliśmy dwóch spawaczy i powstała taka właśnie tu manufaktura ławek. I nie tylko, że wyspawaliśmy te ławki, ale Michał nauczył się dwóch lokalnych panów, jak się spawa, bo zostawiliśmy im spawarkę, więc jak zepsują się ławki, będą mogli ją naprawić, albo jak zbiorą materiał, będą mogli stworzyć następne ławki. I to było to bardzo, bardzo trudne, bo upał był duży, 40 stopni w cieniu, a jak jeszcze spawarka przegrzała, a jak jeszcze szlifierka iskrami sypnęła. I naprawdę było dużo roboty, ale naprawdę jestem dumny z chłopaków, bo pracowali ciężko i udało nam się osiągnąć cel. Ławki zostały zrobione przed czasem, zgodnie z planem. W szkole robiliśmy też inne działania. Udało nam się też dać dzieciom wyprawki szkolne. Tutaj stoją w kolejce po to, żeby dostać. Wszystkie 800 dzieci dostały worek z piórnikiem, z kredkami, z jakimiś słodyczami. I no po prostu radość na ich twarzach, kiedy dostawali cokolwiek, była po prostu niesamowita. Tu możecie parę zdjęć zobaczyć z tego. To naprawdę radość nieudawana. Niewiele trzeba, żeby zobaczyć szczęście na twarzy tych dzieci. Na koniec było zakończenie takie oficjalne, cała dyrekcja, wszyscy nauczycielowie, wszyscy uczniowie. Proszę, następne zdjęcia. Przyszli też lokalne władze, sołtys, dyrektorzy innych szkół. Bardzo się cieszyli z tego, jeszcze dostał czapkę i laptop dyrektor szkoły, dla szkoły. A my dostaliśmy też coś, nie wróciliśmy z pustymi rękoma, dostaliśmy kurę żywą. Żywą kurę, ktoś się pytał na poprzednim nabrzeństwie, gdzie jest kura, ciągle czeka na paszport, żeby mogła przyjechać do nas. Nie, kurę przekazaliśmy. Prawdopodobnie już jej nie ma wśród żywych. Przekazaliśmy rodzinie pastora tam lokalnego, bo misja, z którą pracowaliśmy, Africa Development Mission, ona działa w ten sposób, że zakłada zbory, ale też pomaga w szkołach i pomaga też w wierceniu studni i wokół tych studni buduje ogrody takie wspólnotowe, które pomagają im przeżyć, produkować pożywienie. I też produkować może więcej warzyw, które można sprzedawać i jakoś z tego żyć. Także bardzo wam dziękuję wszystkim za wasze modlitwy, za wasze wsparcie, za to, że pomimo tych wszystkich przygód i turbulencji tam czuliśmy się bezpieczni. Dziękujemy za te wszystkie rzeczy, które podawaliście za pieniądze na te materiały, bo bez was nie byłoby to możliwe. Byliśmy tam reprezentując was, będąc waszymi rękoma i waszymi nogami. Ale chciałbym, żebyście poznali jeszcze jedną osobę. Mogę dobrego kolegę Simba. To jest ten chłopczyk, który jest za mną. Simba poznałem w tamtym roku, a w tym roku nasza przyjaźń się trochę pogłębiła, bo kiedy przyjechałem od razu, on przywitał mnie. Siema, Daniel, pamiętał mnie bardzo dobrze. I tak to było, że co wieczór po pracy, kiedy wracaliśmy do naszej bazy, naszych domków, ze szkoły, to wracało się około kilometr, tam się kąpaliśmy, jeszcze były jakieś zabawy dla dzieci, zajęcia, różne atrakcje, czasami kino nocne, raz robiliśmy wieczór talentów, co było też zupełnie czymś nowym dla nich, bo oni nigdy w życiu pojedynczo nie występują, zawsze tylko w społeczności. Tam już kiedy zmęczeni, tak siadaliśmy przed naszym domkiem, mieliśmy taki domek, mieliśmy generator, dopóki paliwa było, więc taka mała lampka była, która oświecała patio naszego domu, kiedy tam siadałem. Co wieczór za rogiem z ciemności, zaczęło to się w pierwszy wieczór, słyszałem szept. Daniel, how are you? Czyli jak się masz, Daniel? I to był Simba. On co wieczór przychodził, przepraszam, i zawsze mówił, Daniel, how are you? Simba wants some water. Simba chciałby trochę wody. No bo to nie jest tak, że mu się nie chciało pójść do domu, bo tam nie ma tak dostępu do tej czystej wody, więc kiedy widział, że mam wodę, to prosił mnie, czy mogę mieć trochę wody. I oczywiście, kiedy się podzieliłem, to wtedy się dopiero pojawiał, bo jak się uśmiechał, to zęby było widać, a tak to nie było go widać zupełnie w ciemności. Innego wieczoru, Daniel, how are you? Simba wants some banana. No akurat może mieliśmy tam banana, więc mogliśmy się nie podzielić tym bananem. Czy czasami Simba wants some candy, some sweet, sweets, jak mieliśmy cukierki. I ten szept, ten cichy, delikatny szept, zawsze bardzo subtelny, zawsze bardzo delikatny. Często nawet chłopaki nie słyszeli tego, bo ja siedział jakby najbliżej. Przepraszam. Ale ten szept, słuchajcie, jest bardzo głośny. I bardzo głośny dźwięk w moich uszach. Bo to szept tego dziecka, który nie ma, który potrzebuje, który jest głodny, który jest spragniony. A ja miałem, ja mogłem się podzielić wtedy, ale myślę, że każdy z nas ma takiego Simbę, który gdzieś tam szepcze wokół nas. I w tym czasie, kiedy jest czas Adwentu, kiedy możemy pomóc, kiedy myślimy bardziej o innych niż o sobie, to jest to czas, kiedy powinniśmy być wyczuleni na szept każdego Simby, który jest wokół nas. Kiedy wyjeżdżaliśmy stamtąd i w końcu wyjechaliśmy po tygodniu z Matezwy, przyjechaliśmy do pierwszego miasta, w którym była cywilizacja, zatrzymaliśmy się do jakiejś tam restauracji i słuchajcie, wszedłem do łazienki, żeby umyć ręce i spojrzałem, w lustro, Daniel. Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że przez cały tydzień nie widziałem swojej twarzy i wiecie, nie tęskniłem za nią, nawet nie zauważyłem, że jej nie widzę. Bo tak to jest, że kiedy jedziesz z jakimś celem, kiedy jesteś skupiony na innych, to wtedy chyba nie myślisz o sobie, nawet nie zauważasz, że ciebie tam nie ma. I chciałbym tą lekcję zapamiętać na zawsze w moim życiu, żeby skupiać się na innych, bo to, żeby moja twarz niekoniecznie była tym, co mnie absorbuje. I też życzę wam, aby sobie aby ten szept, który czasami z tego mroku do nas dobiega, abyśmy mogli i byli w stanie odpowiedzieć na nie w taki sposób, jaki odpowiedziałby nas ten, który wyrwał nas z beznadziei, ten, który wybrał nas z naszych problemów, ten, jeżeli służymy temu, który jest księciem pokoju, jeśli służymy temu doskonałemu Panu, jakim jest Jezus Chrystus. Jeżeli chcemy, aby Jego Królestwo już teraz zaczęło się powiększać, to każdy z nas powinien być wyczulony na ten szept, który gdzieś tam do nas dobiega i być gotowy na to, żeby pomóc, aby nie było cierpienia, aby nie było szkodzenia, tak jak czytamy, że nie będą krzywdzić, ani nie będą szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. I to proroctwo, które Izajasz powiedział do narodu izraelskiego, oczywiście ono jest też dla nas. I ono już się częściowo wypełniło, ono się wypełnia i ciągle jeszcze czekamy na to, co jest przed nami, ale każdy z nas już jest teraz. Jeżeli idzie za Chrystusem, jest tym, który to królestwo powinno wprowadzać w życie poprzez czynienie dobra, poprzez skierowanie się na innych, a nie na nas samych. A wiemy o tym, że to jest skierowane, bo w liście do Rzymian wyraźnie apostoł Paweł napisał, że cytując to samo proroctwo, że wyrośnie odrość z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami, czyli nad nami, a w nim poganie nadzieje pokładać będą, a Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. I tego życzę sobie, i tego życzę wam. Pochylmy głowy w modlitwie. Dobry Boże, tak bardzo dziękuję Ci za Twoją dobroć, Panie. Dziękuję Ci za to, że kiedy my jeszcze byliśmy grzesznymi, Ty za nas umarłeś, bo tak bardzo nas ukochałeś, Panie. Dziękuję Ci za możliwości, które nam dajesz, Panie. Za to, że mamy więcej niż potrzebujemy, Panie. Prosimy Cię o to, abyś zawsze przypominał nam, że są ludzie, którzy potrzebują bardziej, Panie, abyśmy nie byli skoncentrowani na sobie, ale na innym, abyśmy nieśli innym, na innych, abyśmy nieśli miłość Twoją, Twoją nadzieję do wszystkich potrzebujących, Panie, aby Twoje królestwo mogło rozrastać się, aby Twoje królestwo przychodziło jeszcze bardziej. I czekamy, Panie, aż ona w pełni zapanuje, kiedy wrócisz jako król i władca. I Tobie, Boże, niech będzie chwała i cześć. Amen.